Ja myślę, że to teraz nie ma co, bo tutaj tak, nie ma burłaka jednego, nie ma tego wyciągania.
To jest chyba świat, który już odchodzi. Ja myślę, że ten nowy świat jest znacznie mniej pociągający i wspomnienie jakby takich czasów świetności Cegielskiego może ma też taki sens, że przypomina pewien etos pracy, że coś takiego w ogóle było. To nie jest już dzisiaj taki korporacyjny obowiązek, ale to było bardzo silnie splecione z życiem.
Dariusz Szary. Od 25 lat jestem związany z Cegielskim. Skończyłem szkołę zawodową przy Ceglożu na Dębcu na ulicy Świerkowej imienia Komisji Edukacji Narodowej. Tokarz z zawodu. Uczono tam na frezera, spawacza, operatora obrabiarek. 3 dni w szkole, a 2 dni mówiło się idziemy na wajchę, czyli do roboty. Pamiętam pierwszą wypłatę. 2 papierki. 1 Chopin i 1 Kościuszko. 5500 złotych. W biurze, gdzie podpisywałem listę, wisiał portret Lenina, a ja byłem w czapce. Majster kazał mi zdjąć czapkę. Dzisiaj jestem pracownikiem na telefon. Nie mam pracy na własnym stanowisku. Kiedyś szedłem do pracy, bo byłem potrzebny. Dzisiaj, bo muszę.
Ewa Wójciak. To jest rzeczywiście pierwsze przedstawienie, którego bohaterami będą robotnicy Cegielskiego, którzy tu w końcu oczywiście w tym mieście są bohaterami różnych opowieści od lat, bo i fabryka ma niezwykłą historię. No i oczywiście te wydarzenia w czerwcu 1956 roku silnie oddziałały na naszą świadomość, ale my nie odwołujemy się specjalnie ani do historii skądinąd niezwykle interesującej tych zakładów specjalnie, ani także konkretnie do historycznych wydarzeń tego czerwca. Przyszliśmy tutaj właściwie bez tezy. Myślę, że to jest dość ważne, jak chce się zrobić coś, co jest czymś pomiędzy spektaklem, a taką instalacją, której bohaterami mają być ludzie. To znaczy nie można do nich przychodzić z założeniem, trzeba przychodzić z ciekawością i z pytaniem o nich samych. I tak zrobiliśmy, to oni nam podsunęli, jakby opowiadając o sobie ten temat. Praca jest tutaj jakimś jednym z bohaterów tego przedstawienia. Praca, która odchodzi, zresztą tak rozumiana, jak była. Człowiek pracy, który także już w takim tradycyjnym pojęciu przestaje istnieć. I to wydało nam się najbardziej ciekawe i takie uderzające na pierwszych spotkaniach zarówno z ludźmi, którzy zechcieli nam opowiadać o sobie, zechcieli z nami rozmawiać, powiedzmy tak, bardziej, jak i z fabryką, której Jacek się tam przez długie dni przyglądał z kolegami, z kamerą, skupiając się na różnych detalach, szczegółach. To się zupełnie inaczej ten świat wtedy widzi, on się inaczej prezentuje. No i ci właśnie ludzie bardzo różni, bo zależało nam bardzo na tym także, żeby to były różne pokolenia Cegielszczaków. Zresztą no to tak jest w Cegielskim, to pewnie w Poznaniu wszyscy o tym wiedzą, że tutaj pracują naraz różne pokolenia, a w ogóle pracują na ogół pokoleniami całe rodziny, całe klany tutaj. Czasami wszyscy w rodzinie pracują lub pracowali w fabryce. Słuchaliśmy ich i zadziwialiśmy się nadzwyczajnie, kiedy oni wszyscy mówili o tym, jak ta praca była dla nich ważna.
Czy ty jesteś w stanie to teraz robić? Nie. Nie masz takiej szansy, nie?
No nie, no bo musiał sobie desty robić.
No właśnie. To później, jak przejdziemy z tej pozycji na kuźnię, to ty zostaniesz i to wtedy podciągną, żebyś mógł to sobie robić, nie?
Dobra. Jacek Chmaj.
Tutaj dotarłem dzięki pracownikom Cegielskiego, którzy powiedzieli, że jest właśnie taka hala, która nazywała się Fabryką Zabawek i przestała istnieć. To była hala, gdzie produkowano broń. Zobaczyłem tą halę i od razu pomyślałem, że to jest wspaniałe miejsce na spektakl. Zacząłem od razu wstawiać sobie te nasze różne konstrukcje, takie klocki Lego, które już mamy i do tego dokomponowywać coś, co jest oryginalne, a powstało w wyniku naszej współpracy tutaj z Cegielszczakami i z jednej strony jest to ich opowieść o pracy, a z drugiej strony jest to taka podróż po tym zakładzie. To znaczy wcześniej z kamerami przeszliśmy się i jest jakiś rodzaj animacji, jakiegoś takiego przetworzenia tej przestrzeni, która na co dzień nie jest zbyt przychylna dla ludzi, którzy tutaj są. Myślę, że jak oni to zobaczą w tych innych kolorach, to może nawet im się spodoba i pomyślą, że fajnie by było w takiej przestrzeni pracować. Ale niestety to jest już coś, co odchodzi.
Te malwy, które tutaj widać, to jest niewidzialna ręka kobiet. Tutaj w latach 70. pracowało ponad 20 tysięcy ludzi, a teraz pracuje kilkaset. Ale zostawiły po sobie taką właśnie pamiątkę i tutaj rzędem pod budynkiem długim rosną cały czas piękne, wysokie, czerwone malwy.
Gertruda Wojtkowiak. Pracowałam na zabawkach. Tak wtedy nazywaliśmy W7, czyli zbrojeniówkę. Że niby robiliśmy bombki na choinkę. Tak naprawdę to żadnych bomb nie produkowaliśmy. Ja pracowałam przy produkcji karabinów. Bardzo precyzyjna robota. Moje stanowisko pracy to był metalowy stół i madło i szuflada z pilnikami. W dużych drewnianych skrzyniach przychodziły z odlewni, z hartowni albo z innych wydziałów elementy do obróbki wstępnej. I to trzeba było ręcznie opiłować z dokładnością do 0,5 mm. Potem była dalsza obróbka na maszynach. I tam szło już o mikrony dokładności. Do zbrojeniówki trafiłam po szkole mechaniki precyzyjnej w 1968 roku, razem z koleżankami z klasy. Wiadomo było, że trafimy do Cegielskiego całą paczką. I tak już tam zostałyśmy. Praca zbliża, byłyśmy zgrane i zaprzyjaźnione. Były wspólne urlopy, biwaki, wycieczki nad morze i w góry. To wszystko organizował ZMS i każdy do ZMS należał. Cegielski to był prestiż. Przepracowałam tu 23 lata. To jest kawał życia.
To są fragmenty ich wypowiedzi, które tutaj będą, także z ich zdjęciami, z ich postaciami. Oni tutaj będą występować w nagraniu. Nie moglibyśmy ich narażać na taki stres, żeby się tu mieli osobiście pokazywać, ale będą tu ich twarze, ich sylwetki i te wypowiedziane przez nich fragmenty oczywiście tekstów, które się tutaj pojawią.
Marek Świętek. Kiedy zaczynałem pracę w Cegielskim w 65 roku, nie miałem jeszcze 18 lat. Jestem odlewnikiem i ślusarzem. 2 lata spędziłem w warsztacie na W4 jako ślusarz, a potem jako frezer. Ale żeby być dobrym tokarzem, to jednak minimum 5 lat trzeba ciężko praktykować. Potem było wojsko i powrót oczywiście do Cegielskiego. W 74 roku przeszedłem na stanowisko rozdzielcy, a w 80 roku do materiałówki. Z żoną nigdy nie narzekaliśmy. W Cegielskim dobrze się pracowało. Chciało się chodzić do pracy.
Marcin Gorzycki.
Cały czas coś pulsuje wśród tych ludzi, wśród tych murów. Taki rodzaj jakiegoś buntu, jakiejś niezgody na to wszystko, co się dzieje. Szczególnie teraz, kiedy oni mają poczucie, że są pomiatani. Bo przecież on całe życie pracował przy jakiejś bardzo skomplikowanej maszynie, a dzisiaj wysyłany jest na inne bardzo ważne odcinki, takie jak grabienie, zamiatanie czy mycie szyb, bo nie ma innej roboty.
Marek Kulesza. Jestem żeglarzem i to właśnie żeglarstwo zaprowadziło mnie do fabryki silników okrętowych. A to były bardzo dobre silniki. Zamawiano je na całym świecie. I potem trzeba było jeździć, doglądać montażu, serwisować. A jest coś takiego jak zapach fabryki silników okrętowych. To się szczególnie intensywnie odczuwało, kiedy przychodziło się w niedzielę na 3. zmianę i rozpoczynało próby silników. To było jak zapach siłowni na statku.
Karolina Pawełska.
Z 2 panami tu się spotkałam, przeuroczymi. Jednym takim panem, którego właśnie historia i życie jest związane z tym miejscem, bo już od jego ojciec, chyba na przełomie wieków żyjący, tu pracował i ściągnął jego, 2 siostry, albo 3, że pracowali tutaj we 4 w pewnym okresie. Ojciec zaczynał, jak jeszcze tutaj była fabryka parowozów. Przejeżdżał tymże parowozem do pracy. No i potem po kolei wszystkie dzieciaki tutaj pracowały razem z nim. Tato, który ściągnął ich tutaj wszystkich do pracy, wpoił im taki szacunek do pracy, etykę zawodową. Ciągle im powtarzał, że trzeba tę pracę szanować, bo bez niej kiedyś będzie krucho i jak mówił mi Tadeusz, wykrakał, że potem wylatywali z pracy ludzie po kolei, później już. I ta praca stawała się taką wartością nadrzędną, którą docenili po czasie. Kiedyś to był koncern składający się z 10 fabryk, dzisiaj jest to takie miejsce już jakby przewietrzone, wyglądające trochę jak sitko. Czy mam wujka, który pracował tu z 40 pewnie lat, ja kompletnie o tym zapomniałam. W domu zawsze się opowiadało na różnych spotkaniach rodzinnych, że ten mój wujek, moja ciotka, jego żona śmiała się, że on prawdopodobnie otwiera tę fabrykę w ogóle, ponieważ on startując tutaj o 6, wychodził z domu o godzinie 3, wstawał i był tu chyba z 1,5 czy 2 godziny wcześniej, że w ogóle dla niego to było właśnie, na tym się koncentrowało jego życie tak naprawdę. I ja z tych opowiadań znałam, że Cegielski, że wagony, on pracował właśnie w fabryce wagonów, robił jakieś tam, był chyba elektrykiem w tej fabryce. Jakby to miejsce i ta część miasta w ogóle była taka znacząca, to był taki ten robotniczy fyrtel tego miasta. Ja to tak pamiętam z dzieciństwa. Ja pytałam tych, jakby rozmawiając z tymi moimi rozmówcami, czy zmienił się jakiś etos pracy, czy etyka jakaś zawodowa i że to już jest takie pojęcie, które jest takim anachronem troszkę. Że to się jakby tak przechodzi. No dla mnie to jest takie poczucie, jakby dotyka się takich rzeczy, które właśnie zanikają, czegoś, co jest takie ulotne, co można teraz na chwilę przy okazji tego projektu zatrzymać, wyciągnąć od nich. No i dla mnie to jest taki wycinek czegoś, co się zmienia, znika i pewnie niebawem, no nie wiem, pewnie będzie wymazane z mapy miasta, życia.
Czy jesteście tam gotowi do wyjścia? Tak. Dobra, to proszę, wchodzicie.
Bardzo industrialny spektakl. Tak jak właśnie całe przesłanie festiwalu. Mało słowa, ale to robi wrażenie. Bardzo mi się podobała muzyka, również te prezentacje wideo. To dla mnie to jest dużo rzeczy nowych, bo przez kilka dobrych lat nie miałem takiej żywej styczności z polską kulturą.
Bardzo mi się podobało. Zachwycona jestem, że tyle ludzi młodych, niby czasy, które były dla nich bardzo odległe, jednak przychodzą, interesują się i to jest bombowe. Bo mi się już wydawało, że już nikt nie pamięta, nikt nie chce w ogóle o tym w ogóle mówić, wspominać. Atmosfera, hala, także to jest rewelacyjne wrażenie.
Ta potworna monotonia tego spektaklu, takie właściwie nic nie dzianie się, to jest takie fizyczne oddanie tego, czym, nie wiem, tak jak mi się wydaje, może być praca fizyczna, praca w takiej fabryce, że jest to jakby cała masa czynności, które się gdzieś rozpływają, które się właśnie nie są atrakcyjne, są jakby tak absolutnie wbrew temu, co się dzieje w tej chwili na świecie, a jednak są niezbędne i po prostu absolutnie mocna, taka dająca po głowie scena ostatnia z cytatami dobranymi bardzo mądrze. I jak zwykle to jest po prostu żadne dzieło sztuki nie jest bytem samym w sobie zawsze i wyłącznie znaczy w kontekście i w kontekście tego, co się dzieje dookoła, tego, co się w tej chwili dzieje. Ten głos jest bardzo mocny.
Trzeba tutaj po kolei analizować każde zdjęcie, każdą scenę i mi się bardzo podobało po prostu. To na takim wysokim poziomie zrobiona sztuka, prawda? Dwie rzeczy tylko nie rozumiałem, ale tu pani dyrektor mi wyjaśniła. Akcja nagrywana była u mnie w hartowni i tam wjeżdżały elementy do pieca, a wyjeżdżały słoneczniki. I tego nie rozumiałem, ale pani dyrektor powiedziała, że to takie marzenia, bo tam pracownicy właśnie mówili o marzeniach, że chcieliby po prostu jakieś marzenia, kwiaty, przyroda i to zostało pokazane, nie? No w prawdzie 90% tutaj było pokazane fabryki W2, właściwie tylko ta fabryka została jako Cegielski, ale elementy właśnie tam trochę z kuźni, trochę właśnie z hartowni były pokazane, także szkoda, że nie ma drugiej części Cegielskiego, tamtej strony. No to niestety to już nie jest Cegielski, tylko jednym właścicielem z Agencja Rozwoju Przemysłu, dawniejsza fabryka wagonów i lokomotyw, to tam już nie ma możliwości. No i stara fabryka W9, gdzie Arab kupił, prawda, i tam też już nie mogli wejść, bo Cegielski to nie tylko W2, było kiedyś 10 fabryk, plus Śrem, Odlewnia, prawda, plus Bolechowo i tak dalej. Widać, jak po prostu umieramy, nie?
Przeżywam przyjście do tej hali. Jestem z Poznania, w pierwszym pokoleniu tutaj urodzona i miałam okazję być tutaj wcześniej na próbach i obeszłam sobie te wszystkie pomieszczenia, które tu są otwarte i które są dostępne dla teatru i próbowałam się po prostu jakoś zaznajomić z tą przestrzenią, bo to jest dla mnie bardzo duże wrażenie, kiedy wchodzisz do tego miejsca, które jest znane, o którym słyszysz, o którym czytałaś i widzisz tutaj po prostu przestrzeń dla teatru, przestrzeń, która jest niesamowita, ponieważ jest jeszcze tutaj zapach po prostu jakby sprzed wczoraj tego, że tutaj wszystko działało, a jednocześnie widzisz, jak teatr próbuje zagospodarować tą przestrzeń w przepięknym, wolnym rytmie, który jest w ogóle wielką klasą tego spektaklu. Ten gigantyczny ekran, który pokazuje w wolnym tempie martwy czas, wypełniony ludźmi. Czas, który jest, jeżeli mówię o tym, że jest martwy, to broń Boże w w tonie pejoratywnym, tylko w takim po prostu długich procesów stawania się świata, stawania się maszyn, tych procesów, o którym ci ludzie, którzy opowiadają swoje historie w taki bardzo wrażliwy, skrępowany troszkę sposób, jakby nie narzucając się ze swoją historią, są wpisani i oni o tym wiedzą. Mam wrażenie, że my, którzy przychodzimy z zewnątrz, nie wiemy o tym. I dlatego to przytrzymanie czasu w spektaklu było dla mnie chyba najbardziej rewelacyjnym wybrzmieniem. Wraz z muzyką Arnolda i z portretami Abramowskiego, Lucio Urtubi, Jacka Kuronia i tymi tekstami, które się pojawiają zupełnie na końcu przy tym pięknym, takim troszkę szalonym i frenetycznym tańcu Greka Zorby, tekstami Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia i na końcu Baumana. O tym, że nic nie znaczymy, jeśli jesteśmy sami, jeśli działamy w pojedynkę, ale że wielkie przemiany i jakiekolwiek głębsze rozumienie świata odbywa się zawsze w towarzystwie.
42 lata pracy w jednej firmie i tylko można mówić o historii teraz. I bardzo się cieszę, że jest taka firma jak Teatr Ósmego Dnia, która potrafi coś pięknego stworzyć i przekazać pokoleniom, bo Cegielski to już jest historia. To jest moja żona. A to jest żona Marcela Szarego, Beata. Jestem jednym z bohaterów. O, tam gdzieś do góry widnieje.
To jest brat Marcelego Szarego, to jest a mój szwagier.
Wszyscy w komplecie jesteśmy.
No, dobry człowiek, po prostu pomagał ludziom wszystkim, żeby mieli jakąś szansę pracować w tym zawodach, którzy byli tutaj w Cegielskim, nie? O to walczył najbardziej, nie? Cegielski był ważniejszy niż żona i dom. Człowiek miał ustawione plany, a mąż przychodzi pani po 8 godzinach, panie, słuchaj, nie mogę być.
Panie, bardzo źle mówicie. Poza tym, że panie kochają pieniądze, ale to kochają też mężów. A jeżeli mąż tylko w Cegielski mógł i miał możliwość zostać dłużej, zarobić pieniądze,
dobrze,
no to ta żona, że tak powiem, zawsze robiła szpagata i zawsze miała pretensje. A muszę wam powiedzieć, że potrafiliśmy zrobić w roku po 1400 nadgodzin. Pamiętam największe lata świetności, nie powiem, który to był rok, ale to było 25 tysięcy ludzi. Natomiast dzisiaj w Cegielskim zostało 560. Ja martwię się bardzo tym, że ten spektakl będzie ostatnim spektaklem, gdzie można było nagrać elementy silnika, gdzie można było sfilmować halę, gdzie można było, powiedzmy, podejść do maszyny, gdzie pracował Marcel i gdzie my, którzy przeżyliśmy te 40 lat, tak jak ja czy kolega Darek, tam 25, że my tylko będziemy wnukom mogli to opowiadać. Jak już nas zabraknie, to zostanie tylko ten film. Jak raz sprzedadzą Cegielskiego, już go nikt nie odzyska. Nikt.